Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM. Smak zdrowia.
Dziś w piątkowym cyklu poradniczym rozmawiamy o autyzmie. Porozmawiamy o różnych inicjatywach, jakie są podejmowane na rzecz osób z autyzmem, także o wsparciu, na jakie mogą takie osoby, zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe, liczyć w naszym regionie i o ich różnych potrzebach, które też organizacje, stowarzyszenia starają się zaspokajać. W zielonogórskim studiu Radia Zachód goście pani Justyna Szczanowicz ze Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym Dalej Razem w Zielonej Górze. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani Magdalena Kukulska, mama chłopca z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Tak mogę panią przedstawić?
Tak.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
I pan Marcin Kiel, pomysłodawca akcji Milion Swingów dla Autyzmu.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Wszyscy się przywitali. Prawdopodobnie przywita się z nami jeszcze jedna osoba, czyli prezes Stowarzyszenia Dalej Razem. To po przerwie o godzinie 14.30, a na razie w takim gronie będziemy rozmawiać. Zapraszamy również państwa do dyskusji. Jeśli zainteresuje was coś w tej rozmowie lub będziecie mieli pytania do gości w studiu, dwie linie telefoniczne 68 324 22 55 i 801 327 462. Spotykamy się nieprzypadkowo w tym okresie, bo przed nami kolejna edycja, która to już edycja akcji?
Szósta
edycja akcji Milion Swingów dla Autyzmu. To akcja organizowana z okazji Światowego Dnia Autyzmu. Jeszcze trochę czasu, bo to pierwsza sobota kwietnia, ale na edukację każdy moment jest dobry. Też chcemy powiedzieć państwu o różnego rodzaju wydarzeniach, które będą w ramach tej akcji podejmowane, żebyście wiedzieli, gdzie można dotrzeć, na co się zapisać, z czego skorzystać. Jaki cel jest akcji w tym roku?
W tym roku będziemy zbierali pieniądze na hostel dla osób z autyzmem, który powstanie w Sulechowie, czyli już powstaje.
Świetnie. I o tym więcej już za chwilę. A teraz posłuchajmy fragmentów materiału o jednej z poprzednich akcji. Wtedy zbierano pieniądze na utworzenie szkoły dla dzieci z autyzmem.
Mam synka z autyzmem. Jak to rodzice każdego dziecka, nawet zdrowego, zmagamy się z wieloma problemami wychowawczymi. Mamy troszkę trudniej, jednak bardziej pod górkę. Przede wszystkim największym problemem jest brak tolerancji wśród społeczeństwa, a zauważyłam, że przede wszystkim wśród dzieci. To jest największy problem. To nawet nie chodzi o sam autyzm, po prostu o ludzi niepełnosprawnych, o dzieci niepełnosprawne. Tak, żeby je traktować na równi.
Akcja Milion Swingów chyba też daje taką przestrzeń. Rodzice ćwiczą, wykonują swingi na sali obok, zostawiają dzieci, tak? I to są dzieci zdrowe z podopiecznymi stowarzyszenia. Raz.
Dokładnie, dokładnie. Dzisiejszy dzień to jest wspaniała integracja dla naszych dzieciaków. Dla wszystkich dzieci.
Jesteśmy pierwszy raz na niej, bo trenujemy w tym klubie. Dla mnie to jest drugi dom. Czerpię tutaj mnóstwo dobrej energii od ludzi, którzy go prowadzą. No i inicjatywa przede wszystkim bardzo istotna. Ja też jestem nauczycielem, więc jakby wszelkie sprawy związane z dziećmi są mi bardzo bliskie. Jestem też mamą, więc jakby no cel bardzo szczytny, tak? Jakby...
Ja na przykład swingów nie lubię bardzo robić, ale trzeba przyjść robić, no to... To się przychodzi i robi.
Ja przyjechałam 80 km tutaj specjalnie. Przede wszystkim technicznie i bezpiecznie, a potem ilość w zależności od możliwości fizycznych każdego z nas.
A jaka świadomość autyzmu w społeczeństwie jest według pań? Czy wiemy, co to za choroba?
Wydaje mi się, że cały czas za mało. Ja jestem mamą dwójki dzieci i na szczęście zdrowych, ale myślę, że powinno być jak najwięcej o tym mówione. Także żeby dzieci bez autyzmu miały styczność z tymi autystycznymi, żeby po prostu to było codziennością, a nie traktowało się tych dzieci jak jakichś gorszych. Dlatego takie akcje są potrzebne, jak najbardziej.
Bo takie różne osoby są chore na autyzm, a pieniążki będą przeznaczone z tego na to, żeby była taka szkoła dla takich dzieci chorych. Dzieci i dorośli na przykład tak zachowują się trochę inaczej niż my. Na przykład tak krzyczą, nie umieją usiedzieć. To nie znaczy, że są złe, tylko mogą być chore.
No i tyle przypomnienia z jednej z akcji. 5 edycji już za nami, więc jeżeli zaczęliśmy już o akcji Milion Swingów, to chwilę pozostajmy właśnie przy tych akcjach. Proszę przypomnieć, powiedzieć, jaka jest historia tego całego przedsięwzięcia.
No to historia sama ma swoje korzenie w Kanadzie, bo pomysł poniekąd zaczerpnąłem od znajomej z Kanady, która... organizowała akcję Kettlebells for Autism przy okazji turniejów Bolt, czyli innej takiej odmiany kettlebell troszeczkę niż my robimy. No i jak po przyjeździe z Anglii do Polski, jak przyjechałem, to...
Czyli Kanada, Anglia, Polska. Tak,
tak jest,
po
dokładnie. Takie kroki, tak, tak, tak.
I jak ona się tutaj zadomowiła i szczególnie w Zielonej Górze, bo to taki mocny ośrodek.
W Zielonej Górze bardzo dobrze się zadomowiła. Sam pomysł od razu wypalił. Nie było ze strony organizatorów, współorganizatorów i osób towarzyszących żadnego ale. Nie było żadnych pytań, tylko od razu robimy, działamy, dostaliśmy zieloną kartkę też od stowarzyszenia. Nikt w zasadzie pytań nie zadawał, od razu wszyscy się zaangażowali.
Mimo, że to będzie już 6. edycja, powiedzmy od samego początku, na czym ta akcja polega, jak wygląda to wsparcie dla osób z autyzmem właśnie przez udział w tych akcjach, przez odpowiedź na te wasze zaproszenia.
No przede wszystkim coraz więcej ludzi uświadamia sobie, czym autyzm jest. Tak jak tutaj słyszeliśmy w materiale, że niestety ta wiedza jest znikoma. Także my się cieszymy, bo każdego roku i przed akcją, i po akcji wpływają do nas jakieś wiadomości, telefony właśnie, że dzięki temu dowiedziałem się, czym autyzm jest, albo właśnie, że ludzie piszą też lub dzwonią, że słuchaj, bo mam takie podejrzenia, bo chyba sąsiadki dziecko może mieć, tak? I tak jakby ludzie wiedzą, że mogą się też do nas zgłosić i spytać się, gdzie mogą iść po poradę, więc według mnie to też jest na duży plus właśnie takie działania, nie?
Czyli to też taki czas, kiedy po prostu więcej mówi się o samym autyzmie. Nie chodzi tylko o ten jeden dzień akcji i o konkretną zbiórkę, chociaż ona też jest ważna i pewnie o tym państwo za chwilę powiecie, ale o takie edukowanie społeczeństwa.
Tak, ważne dla mnie, jako dla matki dziecka z autyzmem, jest ważne, żeby nikt nie nazywał mojego dziecka chorym, tak? Bo on chory nie jest. Nawet już słyszałam, że na przykład w Ameryce odchodzi się od słowa zaburzenie nawet.
To rozwój, jak umieszczamy właśnie.
Najlepsze dla mnie sformułowanie, jakie kiedykolwiek przeczytałam w literaturze, to było takie, że to jest rozwój przebiega nieharmonijnie. Tak? Myślę, że to jest najfajniej...
Czyli pojawia się jakaś trudność konkretna, tak, z którą zderza się dziecko podczas swojego rozwoju.
Tak, na przykładzie mojego syna nauczył się czytać i pisać w wieku 4 lat, ale nadal dla niego jest trudnością, żeby opowiedzieć, jak było w szkole. Tak, bo na pytanie, jak było w szkole, usłyszę fajnie albo źle. I nic, jakby poza
tym. I kropka
tym,
jest
tak?
Postawiona.
I kropka, tak. No, jak rozmowa z nastolatkiem w sumie. Ale jakby nie potrafi rozwinąć tej myśli, swojej wypowiedzi w ten sposób, nie? Mhm.
Co się dzieje jeszcze z dziećmi właśnie z tego rodzaju? No zostańmy tutaj przy tych określeniach z zaburzeniami, bo tak nam będzie najłatwiej się poruszać. Jakie mają trudności, przed jakimi stoją wyzwaniami? Co jest też trudne dla rodziców?
Myślę, że pierwszą i najważniejszą trudnością, o której trzeba przypominać, są trudności w sferze społecznej. Że tym dzieciom jest trudno funkcjonować w zastanych regułach, tak, w zastanej sytuacji, takiej społecznej. Na pewno problemy emocjonalne, też kwestia przetwarzania informacji z zewnątrz, kwestia odbierania tych informacji, bo mamy dzieci nadwrażliwe słuchowo, niedowrażliwe, nadwrażliwe wzrokowo. Jakby w wielu tych sferach jest im po prostu trudno i często o tym zapominamy, że dla nas taki przeciętny hałas jest przeciętny, a osobę z autyzmem ten hałas już wręcz boli. Dlatego zachowują się często w taki, a nie inny sposób, dlatego że jest im po prostu w tej sytuacji trudno.
Mhm, czyli taki problem z przetwarzaniem bodźców. Tak? Nie wpisują się po prostu w te ramy takie ogólne, które całe społeczeństwo ma narzucone w pewnych zakresach.
Do których my jesteśmy przyzwyczajeni i je akceptujemy, tolerujemy. Natomiast dzieci z autyzmem mają tą trudność w zaakceptowaniu, w dostosowaniu się do tych bodźców, które je otaczają.
Jakie warunki powinniśmy wtedy im stworzyć? Jakie jesteście państwo w stanie stwarzać dzieciom na tych poszczególnych szczeblach edukacyjnych, rozpoczynając w tej chwili od przedszkola, tak? Mhm.
Właśnie rozumiejąc tą trudność przy wielości bodźców, staramy się w taki sposób organizować kształcenie, aby było cicho, żeby było jak najmniej kolorowych rzeczy na ścianach, które mogłyby rozpraszać nasze dzieci. Jakby komunikaty, które stosujemy do dzieciaków, są też formułowane w określony sposób. Kiedy im podpowiadamy, często odbywa się to przez podpowiedź manualną, a nie werbalną. Jakby jest wiele takich kwestii, które my, mając tą wiedzę, możemy im ułatwić też rozwój, takie edukacje, bo jest im łatwiej się skupić na zadaniach, które przed nimi stawiamy.
Macie wiedzę, ale też doświadczenia już wieloletnie. Jak się sprawdza to funkcjonowanie chociażby grup przedszkolnych? Jak one są liczne w ogóle?
W przedszkolu mamy czteroosobowe oddziały. Czwórką dzieci zajmuje się trzech terapeutów. Mamy też jedną grupę dla dzieci neurotypowych. Tutaj tak potocznie mówiąc, chociaż może nie do końca fortunnie, grupę dzieci zdrowych. To nam też umożliwia taką socjalizację dzieci z autyzmem. Właśnie to, o czym mówimy, ponieważ dzieciom z autyzmem jest trudno funkcjonować w większych grupach. My dzięki temu, że mamy tą grupę jedną większą, możemy stopniowo wprowadzać dzieci z autyzmem w grupę dzieci neurotypowych, jakby dawkując im te wrażenia, że to się odbywa stopniowo. W końcu przecież nasze dzieci najprawdopodobniej pójdą gdzieś w świat, pójdą do innych przedszkoli, pójdą do innych szkół i tam już nie zostaną im zapewnione takie warunki cieplarniane jak u nas, dlatego też ważna jest dla nas ta integracja, tak? Ona się odbywa tak w sposób bardzo zaplanowany. Zawsze z dzieckiem autystycznym wchodzi do grupy dzieci zdrowych terapeuta na konkretne zajęcia, w zależności od tego, na jakim poziomie funkcjonowania jest to dziecko. Dzieci wyżej funkcjonujące wchodzą na edukację, niżej na zabawę. Też w zależności od tego, jakie sobie priorytety stawiamy, tak? Jedno dziecko potrzebuje się uczyć naśladowania, zabawy. Inne już może wchodzić na tą edukację.
I mamy kolejnego gościa w studiu. Zapraszamy do dołączenia do rozmowy. Prezes Stowarzyszenia Dalej Razem Sebastian Cycuła. I udało się szybciej nawet niż przed zapowiadaną przerwą. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Udało się nas słuchać po drodze do radia?
No niestety smartfon się zepsuł, to trudno było.
I nie udało się. No to wprowadzimy w temat rozmowy. Oczywiście rozmawiamy dzisiaj o różnych inicjatywach, które są podejmowane w regionie na rzecz osób z autyzmem. To także takie krótkie przypomnienie dla naszych słuchaczy. Stąd w studiu przedstawiciele i pomysłodawcy, i realizatorzy akcji Milion Swingów dla autyzmu, ale też rozmawiamy o wsparciu, jakie udzielacie w regionie i młodszym, i starszym osobom z zaburzeniami właśnie ze spektrum autyzmu. Powiedzmy proszę, jakie były konkretnie cele zbiórek w poprzednich akcjach? Jakie wspieraliście? Wiadomo, że to była pewnie jakaś drobna cegiełka, którą dołożyliście do tych poprzednich inicjatyw, ale co udało się już zrealizować?
Dwie pierwsze edycje wspieraliśmy przedszkole i spłatę pożyczki za remont. Później dwie kolejne to było wsparcie, czy nawet trzy kolejne, bo już było pięć edycji. To było wsparcie dla szkoły.
Czyli to są te inicjatywy, które już faktycznie zaistniały, dzieją się od lat i można je teraz z powodzeniem rozwijać. Pani też jest przedstawicielką szkoły.
Tak, właśnie dzięki tym zbiórkom udało się doposażyć szkoły. Zakupiliśmy dużo takich fajnych pomocy, które się dzieciom przydają na co dzień. Też mogliśmy dofinansować adaptację sal. To była dla nas bardzo duża pomoc w tamtym czasie.
Jak szkoła funkcjonuje właśnie teraz?
W szkole mamy teraz cztery oddziały, z czego dwa oddziały są czteroosobowe, dwa oddziały są trzyosobowe. Niestety nie mamy grupy neurotypowej, jeszcze jakby nie doszliśmy do tej integracji, natomiast ona też jest ważna i też o tym myślimy.
Czyli normalnie wyjścia poza szkołę, różnego rodzaju wycieczki, to wszystko jest realizowane tak jak w każdym innym miejscu.
Swoją drogą zdecydowanie. Bardzo często dzieci bywają z terapeutami w różnych miejscach w celu uspołeczniania. Też odbywają się warsztaty kulinarne. Jakby duży nacisk dajemy na usamodzielnianie dzieci, na socjalizację.
Czy to jest jedyna szkoła w województwie lubuskim?
Tak.
I no, pewnie nie będzie to jakimś odkryciem, jak powiemy, że to nie zabezpiecza wszystkich potrzeb i takich placówek ciągle brakuje.
Zdecydowanie. No, już prawie, że powstała szkoła też w Głogowie, także już tutaj zabezpieczymy też w tamtym rejonie, ale na pewno im więcej takich szkół będzie powstawało, tym lepiej.
To znaczy funkcjonuje też w Gorzowie Wielkopolskim przedszkole i szkoła, aha, z tym, że oni są, szkoła jest chyba troszeczkę na innych zasadach niż nasza.
Ale ciągle tutaj trzeba rozwijać. Ja rozumiem, że do szkoły w Zielonej Górze uczęszczają tylko dzieci z Zielonej Góry. Czy to też jest okolica, południe województwa, skąd rodzice tutaj dzieci dowożą?
Nie, to są raczej dzieci z Zielonej Góry.
No tak. Często rodzice się przeprowadzają też do Zielonej Góry, tak? Bo mamy na przykład rodzinę, która mieszkała w okolicach Łagowa, więc jak dostali się do naszej szkoły, to przeprowadzili się do Zielonej Góry i tak często też bywa w przedszkolu.
Czyli właśnie z tego względu, żeby mieć to wsparcie, mieć odpowiednią opiekę dla dziecka, nie tylko miejsce, w którym można je zostawić.
Tak.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Wracamy do rozmowy o autyzmie i o akcjach, które są podejmowane na rzecz osób z autyzmem. Przypomnę gości, których mamy dzisiaj w studiu Radia Zachód. Prezes Stowarzyszenia Dalej Razem, Sebastian Cycuła, i przedstawicielka tego stowarzyszenia, pani Justyna Szczanowicz, która prowadzi też szkołę i przedszkole. Oraz pani Magdalena Kukulska i pan Marcin Kiel, organizatorzy akcji Milion Swingów dla Autyzmu. Ta akcja, jak już dzisiaj dwukrotnie powiedzieliśmy już na początku kwietnia, ze swoim konkretnym celem. Przypomnijmy, jaki cel zbiórki?
Celem zbiórki jest stworzenie hostelu dla osób z autyzmem.
I co to za przedsięwzięcie?
Może hostel to taka nazwa kojarząca się w pierwszej kolejności z takim miejscem, gdzie przyjeżdżamy na wakacje i kilka osób tam nocuje. Nam chodzi nie o takie miejsce, nam chodzi o hostel. Słownikowo to jest poprawna definicja, ale jakby potocznie mniej. O takie miejsce, gdzie dorosłe, niesamodzielne osoby z autyzmem będą mogły przyjechać na tydzień, na dwa, a w tym czasie ich dorośli, a ich starsi opiekunowie będą mogli pójść do szpitala, wyjechać do sanatorium, czy po prostu przez tydzień, czy przez dwa tygodnie siedzieć w łóżku i patrzeć w sufit i się regenerować. My spotkaliśmy się z takimi głosami, że okej, przedszkole jest bardzo ważne, szkoła jest bardzo ważna, ale taki hostel, żeby ktoś sobie pojechał na wakacje, no i tutaj jest taka trudność, że myślę, że
właśnie,
po co jest takie miejsce?
Dokładnie, w czym tkwi ta trudność i skąd to niezrozumienie, że trzeba odpocząć czasem od takiej nieustannej opieki 24 godziny na dobę nad drugą osobą?
Myślę, że najlepiej rozumieją to osoby, które mają małe dzieci, ale u nich jest zawsze ta perspektywa, że jeszcze rok, dwa lata i moje dziecko będzie bardziej samodzielne, nie będę musiał czy musiała patrzeć, nie
co
wiem, czy nie spadnie z huśtawki,
karmić.
Dokładnie, czy nie zrobi sobie krzywdy wchodząc gdzieś na stół, albo osoby, które mają już rodziców niedołężnych i którymi muszą się zajmować. Więc to jest naprawdę bardzo ciężka praca, to jest bardzo stresująca praca. Gdzieś były takie porównania mam osób z autyzmem, że to jest taki wysiłek jak komendosów podczas wojny, więc proszę sobie wyobrazić, że przez 30, przez 40 lat jest się na wojnie, bo cały czas trzeba być w stanie pełnej gotowości. Właśnie dlatego taki hostel jest potrzebny. My wierzymy, że to będzie nie tylko miejsce dla opiekunów, żeby mogli odpocząć, ale także dla osób z autyzmem, bo oni tam będą mogli zdobywać umiejętności, kompetencje do tego, żeby kiedyś, kiedy rodziców już nie będzie albo nie będą się w stanie nimi zajmować, żeby samodzielnie mogli w miarę egzystować. I
no, czyli tam też jakieś programy konkretne będą
tak,
realizowane?
Tak, tam będzie bardzo intensywna praca, treningi.
Takie... A w jakich obszarach konkretniej?
No, takie życie codzienne, przygotowywanie posiłków, ścielenie łóżka, zadbanie o swoją higienę, komunikacja, integracja z rówieśnikami. My merytorycznie bardzo się do tego przygotowujemy w ramach projektu unijnego, testujemy takie działania i widzimy, że nasi podopieczni na razie w mieszkaniu treningowym w Zielonej Górze, gdzie mają zajęcia grupowe, że nawet jak jest przerwa i siedzą koło siebie na kanapie i podczas tej przerwy przez pół godziny się do siebie nie odzywają, no to widać, jaką wielką radość i satysfakcję im to daje. My musimy też na osoby z autyzmem spojrzeć nie tylko jak na osoby z trudnościami, ale jak na człowieka, który ma potrzeby. No, każdy z nas, kiedy dorósł, no to doszedł do wniosku, że mieszkanie z rodzicami to już nie jest fajne. Chcemy samemu. I nasi rodzice też do tego dojrzewają, że moje dziecko dorosłe może być szczęśliwe, a może nawet szczęśliwsze, nawet jeżeli mnie obok niego nie będzie. Mi się bardzo spodobało, jak byliśmy na wizycie studyjnej w Dreźnie, no i tam mama 20-parolatka powiedziała: on mieszka w takim domu treningowym, my z mężem mieszkamy na osiedlu niedaleko, spotykamy się w weekendy, idziemy na obiad, idziemy pobiegać, ale każdy z nas ma swoje życie. U nas jeszcze mentalnie jest coś takiego, że jeżeli rodzic osoby niepełnosprawnej, dorosłej nie mieszka z nim, to jest tak źle postrzegane jako porzucenie, zostawienie.
Jakiego poświęcenia wymagamy od rodziców.
A to wcale nie. Chodzi o to, żeby wszyscy byli szczęśliwi, żeby rodzice osób z autyzmem mieli szansę pożyć, żeby osoby z autyzmem mogły się rozwijać tak, jak chcą. No, dlatego wydaje nam się, że to miejsce w Sulechowie jest bardzo potrzebne.
Pani Magdalena, zgadza się pani z takim porównaniem? Czy czuła się pani kiedyś jak komandos?
Tak, jak najbardziej. No ja dopiero, mój syn ma dopiero 10 lat, ale właśnie ja akurat mam to szczęście, że mam duże wsparcie rodziny, tak, ale no spotkałam się już z wieloma przypadkami, gdzie właśnie powiedzmy matka chciała wyjść na godzinę na jakieś zajęcia, więc to było źle postrzegane wśród rodziny, że ty masz dziecko niepełnosprawne, jak ty możesz w ogóle wychodzić i chcieć robić coś dla siebie. Inna nie rozumiała wręcz, że mogłaby iść i zrobić coś dla siebie, no bo jak, jestem matką, moje dziecko wymaga opieki. Niestety często też się zdarza, że ojcowie po prostu odchodzą, tak, jeśli się okazuje, że dziecko ma autyzm, więc ta matka zostaje całkowicie sama. Są też przypadki, gdzie rodzina, rodzice nawet, czyli dziadkowie dziecka z autyzmem odwracają się od rodziny i no jakby tej pomocy w ogóle nie ma. Więc rodzina zostaje właśnie sama z tym wszystkim. No i po prostu sobie nie radzą, bo ile można, tak jak już wcześniej mówiliśmy, być na pełnych obrotach non-stop przez całe życie, tak?
Jeśli chodzi o takie wsparcie psychologiczne, jakieś takie grupy dla rodzin, prowadzicie też w stowarzyszeniu?
Mamy grupy. Kiedyś na początku działalności mieliśmy jedną grupę dla wszystkich rodziców i to niekoniecznie dobrze działało, bo rodzice dorosłych rodzicom maluchom mówili: a mieliśmy to, to już u nas było, zobaczycie jak będzie. A teraz rodzice są podzieleni na grupy wiekowe, no i to myślę bardzo dobrze działa. Nasz psycholog Mateusz Wyderka organizuje takie grupy także poza Zieloną Górą. No i też czuję, jako osoba zajmująca się tym administrowaniem organizacji, że ci rodzice, którzy są w tej grupie, to oni są takim dla nas super wsparciem. No, Magda, przecież korzystasz, prawda?
Tak, korzystam.
No właśnie, powiedzmy trochę więcej o tym wsparciu, które jest nie tylko tu w Zielonej Górze na miejscu. Wchodząc na waszą stronę internetową, czytając, gdzie są terapeuci dostępni, skąd są, pojawiają się takie miejscowości jak Gubin, jak Żary, jak Głogów, jak Nowa Sól. Czy to też jest takie systemowe wsparcie w jakimś większym zakresie, czy taki prężny ośrodek to jest jednak Zielona Góra, żeby skorzystać z różnych form terapii i różnych form wsparcia?
My zrzeszamy rodziny z całego południa województwa lubuskiego, nawet Głogów, to już jest Dolny Śląsk, okolice Wolsztyna, to jest Wielkopolska. No i zależało nam na tym, żeby ta dostępność wsparcia była jak największa. Tutaj jedną z pierwszych mam w przedszkolu, to była pani Kasia, która z Fabianem przyjeżdżała codziennie 70 km w jedną stronę. Także policzyliśmy, że przez 2 lata ona pokonała taki dystans, jak z Zielonej Góry do Lizbony. To jest naprawdę kawał drogi. Dlatego wiemy, że bardzo ważne, żeby to wsparcie było nie tylko w Zielonej Górze, ale także w regionie. Dlatego między innymi stworzyliśmy ośrodek w Żaganiu. Żagań jest mniejszy od Żar, ale jest pośrodku kilku większych miejscowości. Tam co prawda mamy jeszcze trudności z dotacjami oświatowymi. No, mam nadzieję, że tu dzięki interwencji naszych lokalnych posłów te środki uda się zabezpieczyć. No ale powstał bardzo fajny budynek, tak samo w Głogowie, więc jeżeli ta terapia będzie na miejscu, to tak jak Magda mówiła, czasami mamy same wychowują, mają problemy z dojazdem, więc wcześniej rodzice rezygnowali, a teraz będą mogli pracować. No i wierzymy, że jeżeli to wsparcie systemowe, przedszkole, szkoły będą także poza regionem, to nasi podopieczni za 10, za 15, za 20 lat, kiedy będą dorosłymi ludźmi, będą potrzebowali mniej wsparcia. Ja czekam na taki moment, kiedy ktoś z naszych podopiecznych założy rodzinę. To był taki super moment, kiedy jeden z pracowników naszego przedsiębiorstwa społecznego powiedział: wyjeżdżam do Irlandii, bo tam mam dziewczynę. Gdzie pamiętam tego mężczyznę, jak 3 lata temu siedzieliśmy w kółku i zaczynaliśmy projekt i słowem nie mógł się odezwać. Także no, nie ma dwóch takich samych osób z autyzmem. Każda potrzebuje innego wsparcia, no i ważne też jest to, żeby to wsparcie było nie tylko w Zielonej Górze, ale także poza.
A jak ośrodek w Żeganiu w tej chwili funkcjonuje? Na jakie formy wsparcia tu można liczyć? Mhm.
No tam z naszym partnerem, Fundacją Sigma z Żar, uruchomiliśmy przedszkole, gdzie my jako Dalej Razem dbamy o jakość merytoryczną, oni administrują. No i są trudności z pozyskaniem dotacji oświatowych. Po prostu placówka nie zdążyła się zarejestrować do 30 września. Zabrakło nam jednego papierka, jednego pozwolenia. No i jest duża trudność i to powoduje nerwowość i brak stabilizacji. A u góry w tym budynku działa nasza filia zielonogórska, takie w ramach mieszkania treningowego prowadzimy zajęcia terapeutyczne takie jak w Zielonej Górze.
Jeśli chodzi o hostel, na jakim etapie są przygotowania do budowy i ile środków potrzeba? Częściowo pewnie tych, którymi dorzucą się ci, którzy przyjdą na akcję Milion Swingów.
To znaczy tak, dzięki wcześniejszym projektom, wsparciu Fundacji Velux z Danii, wbudowaliśmy budynek w Żeganiu i w Głogowie i ten Sulechowski będzie według takiego samego modelu architektonicznego, więc my tylko zmodyfikujemy, już mamy uwagi, wiemy co można zrobić lepiej, co można zrobić inaczej, więc mamy budynek, mamy pozwolenie na budowę, mamy kosztorys, co prawda ceny w budowlance tak się zmieniają, że no, coś, co wydawało nam się realne w wykonaniu za 1 300 000 zł z rok temu, to teraz będzie kosztowało około 2 000 000 zł. Czekamy na wyniki konkursu, między innymi z Regionalnego Ośrodka Pomocy.
Regionalnego Ośrodka Wsparcia Polityki Społecznej?
Z ROPS-u. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, tak. W zeszłym tygodniu odbyło się też spotkanie z panią marszałek Elżbietą Polak. No i liczymy, że dzięki takim akcjom jak Milion Swingów dla autyzmu, jak akcja, która pod koniec marca, na początku kwietnia będzie miała swój finał, czyli dzielenie się książkami używanymi też przyniesie nam środki. Bierzemy udział także w takim programie Pomaganie przez ubieranie, gdzie można odesłać używaną odzież i też dochody będą na działalność hostelu. Także no, my jesteśmy gotowi, potrzeba pieniędzy.
No i te pieniądze będziecie zbierać w pierwszą sobotę kwietnia. Jakieś cegiełki, jakieś konkretne kwoty, czy co łaska, jak to wygląda?
To znaczy w poprzednich latach zrobiliśmy taką cegiełkę 20 chyba złotych, o ile dobrze pamiętam. I bardzo pięknie zadziałało. Oczywiście byli darczyńcy, którzy otwierali portfel i nie zastanawiali się, czy tam mają 20 czy 100 złotych. Także tak naprawdę każdy daje tyle, ile może. W tym roku nawet dostaniemy piękne skarbonki. Na Facebooku będzie wiadomo, od kogo, tutaj nie powiem. Oczywiście też w zeszłym roku obserwowałem, jak akcja wyglądała w Gubinie i bardzo mi się spodobało, jak Gubin jako małe miasteczko zorganizowało Dni Autyzmu. I postanowiłem troszeczkę rozszerzyć nasze działania, postanowiliśmy na Zielonej Górze i zaprosiliśmy wraz z Magdą kilka klubów do współpracy.
Czyli to już nie będą tylko swingi i te odważniki ciężkie, tylko jakieś inne formy
pojawią. Tak, dokładnie. Wszystko podamy w przeciągu, myślę, że 10 dni na Facebooku, na naszej stronie Milion Swingów dla Autyzmu Polska, czy też Zielona Góra. Także warto obserwować.
Ale już dzisiaj możemy powiedzieć, że będzie joga, będzie pilates, będzie zumba, także jeżeli ktoś woli potańczyć,
indoor cycling też będzie, także
czy jakąś taką lżejszą formę aktywności ruchowej, to też będzie mógł skorzystać.
Czyli generalnie chodzi o to, żeby przyjść poćwiczyć, zrobić coś dla siebie i zamiast takiej standardowej opłaty dla klubu, ta opłata idzie dla stowarzyszenia.
Będzie też strefa dla dzieci. Można przychodzić z dziećmi w różnym wieku. Tak jak tutaj było wcześniej na materiale, będzie to taka strefa integracyjna. Będą dzieci z autyzmem, będą dzieci gości naszych. Będą na pewno jakieś zajęcia ruchowe, na pewno jakieś plastyczne. Także myślę, że się będzie dużo działo. Myślę, że to będzie taka fajna forma spędzenia rodzinnie soboty.
I ta integracja przede wszystkim.
Mhm.
Tu pan mówił przed chwilą o Gubinie, a jakie miasta jeszcze tutaj z mapy województwa lubuskiego pojawią się?
Z mapy województwa lubuskiego na pewno Nowa Sól. Lubin. I z Nowej Soli dwa kluby.
Lubin, tak? Lubin też dwa kluby.
No to już Dolny Śląsk też.
Tak. Ale to pod nas podlegają i tak dlatego mówimy o Lubiniu.
A generalnie bardzo dużo klubów zgłosiło się też z całej Polski. Też kluby, które z pewnych względów nie mogły wziąć udziału w zeszłym roku, postanowiły się znowu dołączyć i działamy bardzo prężnie. Mamy też nadzieję w tym roku zrobić milion swingów, gdzie w zeszłym roku pomimo...
100 tysięcy chyba w Zielonej Górze.
To w naszym klubie.
W samej Zielonej Górze, tak. No. A w całej Polsce zrobiliśmy ponad 700 tysięcy, tak?
W zeszłym roku ponad 500 tysięcy.
Ponad 500. Także mamy nadzieję, że te kluby, które do nas przyjdą w tym roku, że uda nam się zrobić milion. A co za tym idzie, ja mam taką swoją fantazję, że może uda się kiedyś znaleźć sponsora,
który zapłaci
za każdy swing. I to jest taki mój projekt i gdzieś tam powoli go szlifuję.
I pewnie się Marcinowi uda, bo pamiętam jak parę lat temu przyszedł, ty chyba z Kanady przyjechałeś z tym pomysłem.
Z Anglii.
Z Anglii, ale pomysł był kanadyjski.
Tak, dokładnie.
To też już
o czym oni w ogóle mówią? Jakie swingi? To jakieś skojarzenia zupełnie z innego obszaru i kurczę, kolejny rok i ta akcja się rozwija i wyszła bardzo poza nasz region i to jest naprawdę super. No i też to, że Marcin jest wujkiem, że dla niego ważny jest siostrzeniec i no, to jest ogromna wartość.
Tak, to prawda.
Możemy porównać właśnie podczas pierwszej edycji zrobiliśmy 10 040, ile dobrze pamiętam, swingów, a piąta edycja to było ponad 100 tysięcy. Tak?
W jednym klubie.
Więc widzimy różnicę tutaj i zaangażowanie, tak? Bo gości mamy nie tylko z Zielonej Góry.
Usłyszeliśmy też w materiale, tak? Nie lubię swingów, ale przyjechałam 80. Tak.
Bo ja nie wiem, jak nie można lubić swingów w ogóle, ale...
No teraz kolega, który właśnie z klubu w Bytomiu wrócił do akcji, powiedział... ma przepotężny klub i powiedział, że ja teraz sam zrobię milion. Także liczymy tutaj bardzo na niego też, nie?
No pozostaje nam tylko kibicować. Chciałabym, żebyście państwo jeszcze powiedzieli o tych przedsięwzięciach biznesowych, w które angażują się dorosłe osoby z autyzmem. To są te kolejne formy, które uruchamiacie i wspieracie te osoby, żeby miały lepszy start w dorosłość, żeby stawały się samodzielne. Jak to w tej chwili funkcjonuje przy stowarzyszeniu? Co działa i w jakie inicjatywy angażujecie?
Pomysł na przedsiębiorstwo społeczne wziął się stąd, że w naszym kraju jeszcze w systemie edukacji są środki na to, żeby zabezpieczyć, ale w momencie, kiedy osoba z autyzmem kończy szkołę, no to alternatywą było pozostanie w domu, często na kanapie, rodzice musieliby rezygnować z pracy, więc wiedzieliśmy, że jeżeli my nie stworzymy miejsca, gdzie nasi dorośli będą mogli pracować, no to nie powstanie takie miejsce. Często było tak, że warsztaty terapii zajęciowej przez to, że po prostu nie dysponują taką ilością kadry, odsyłały naszych podopiecznych, szczególnie tych najmniej samodzielnych, a teraz ci nasi również najmniej samodzielni podopieczni tworzą produkty, które ludzie kupują nie dlatego, że zostały stworzone przez osoby niepełnosprawne, osoby z autyzmem, ale dlatego, że to są wartościowe produkty. Nasze paluszki gryczane najlepiej się sprzedają w Warszawie, także jestem pełen podziwu, jak Anita z zespołem codziennie przyjeżdża kurier i tymi paczkami wysyłają. Właściwie teraz to już wyszło mocno poza Warszawę, bo już prawie 200 sklepów z całej
Polski.
Jakieś filie
może będziecie otwierać za jakiś czas.
Sieciówkę. Teraz mocno pracujemy nad mąką ekologiczną, żeby jakby standard tego produktu był coraz lepszy, bo na początku trochę wykorzystaliśmy taką modę rynkową, bezglutenowość. No, to wynika też stąd, że osoby z autyzmem bardzo często są na diecie bezglutenowej.
Właśnie, jakie nietolerancje pokarmowe też się pojawiają, więc też odpowiadacie na te własne potrzeby, tworząc produkt.
No tak w ogóle powstały paluszki gryczane. Mama jednego z naszych podopiecznych, która pochodzi z takiej rodziny piekarzy, widziała, że jej syn, idąc na imprezę do kolegów, tam są chipsy, tam są jakieś słodycze, a on nie powinien takich rzeczy spożywać. No, poszukała w internecie, poeksperymentowała, no i powstał pierwszy taki klasyczny smak paluszków gryczanych. Później dokładaliśmy do tego czosnek, siemię lniane,
sezam
i pikantne są także zielone, także zachęcam do odwiedzenia strony paluszkigryczane.pl. I myślę, że tam każdy dla siebie jakiś smak znajdzie. To jest fajna alternatywa po zrobieniu może nie miliona, ale na takim jednym treningu z 500 swingów.
Tak, do 1000.
I jak trener pozwoli, to wieczorem przy piwku na
zakwasy. Ale na pewno na akcji też będą paluszki, bo zawsze bierzemy.
Cieszą nas też inne marki. Wydrukujemy, kropka, to coraz lepiej im idzie sprzedaż przez internet. I to są klienci z całej Polski. I my na początku myśleliśmy, że ludzie będą kupowali u nas dlatego, że produkty są ekologiczne i dlatego, że powstają przy udziale osób niepełnosprawnych. A jednak liczy się cena, więc ta jakość naprawdę
jakość
musi być optymalna.
Liczy, tak.
Kolejna nasza marka to Dalej Razem Edu. Jesteśmy już ośrodkiem doskonalenia nauczycieli, więc szkolimy z autyzmu, ale także tworzymy pomoce terapeutyczne. Właśnie przez to, że mamy przedszkole, szkoły, że mamy około 100 pracowników, oni wiedzą najlepiej, co jest im potrzebne do pracy, więc przychodzą z pomysłami. Nasza graficzka przekłada to na konkret, później testujemy w naszych placówkach, no i przez sklep internetowy na całą Polskę pomoce terapeutyczne sprzedajemy. Ciągle nasza spółka, mimo kilku lat działalności, jest na minusie. Ten minus jest coraz mniejszy, ale to wynika stąd, że nasi podopieczni potrzebują wsparcia jeden na jeden przy pracy. Że tak jak osoba niepełnosprawna ruchowo, żeby komunikować się ze światem, potrzebuje wózka, tak osoba z autyzmem potrzebuje drugiego człowieka. Więc koszty trenerów, koszty asystentów to są największe
wyzwania
finansowe.
100 osób to też olbrzymie przedsiębiorstwo już w tej chwili. Jeżeli tylu pracowników zatrudniacie, to ogromna machina. Ja bym chwilę została przy paluszkach gryczanych i przy tym wątku kulinarnym i zapytała właśnie, jak dbacie o tę dietę właśnie w przedszkolu i szkole? Jak zwracacie uwagę na to, żeby odpowiedzieć na potrzeby dzieci, które też, jak słyszymy, mogą być różne, tak? Że to niekoniecznie dla każdego dziecka ta sama dieta powinna być odpowiednia.
Dokładnie. Zalecamy dietę bezcukrową, bezglutenową i bez nabiału dzieciom w szkole i w przedszkolu i mamy taką możliwość, tak zapewniamy też. Mamy też w stałym zespole dietetyczkę, która też czuwa nad tym. Robimy treningi żywienia, wchodzi bardzo często na śniadania, na obiady do dzieci. Podobnie też logopeda, jakby tutaj cały zespół pracuje nad tym, żeby te dzieci dobrze przeżuwały, dobrze połykały, żeby ta dieta była taka odpowiednia, ponieważ to też ma wpływ na terapię, to jak się dzieci czują po zjedzeniu konkretnych produktów. I jest to bardzo ważne i zapewniamy tą dietę w przedszkolu i też te treningi żywienia.
Jesteśmy też w takim okresie w roku, gdzie przeważnie rozpoczynają się nabory do szkół, do przedszkoli. Czy wy też takim trybem funkcjonujecie, że właśnie w okolicach gdzieś tam marca, kwietnia należałoby się zainteresować?
Dokładnie. Jeśli chodzi o grupy dla dzieci z autyzmem, to tutaj na bieżąco dzieci się do nas zgłaszają. Mamy też komórkę diagnostyczną, więc gdzieś tam tutaj, jeśli chodzi o dzieci z autyzmem, na bieżąco w ciągu roku te dzieci do nas napływają. Natomiast jeżeli chodzi o tą grupę dzieci zdrowych, że tak powiem, to właśnie teraz mamy dni otwarte. Cały luty, marzec, kwiecień, najprawdopodobniej też maj. Organizujemy dni otwarte. W każdy czwartek między godziną 14 a 15 jesteśmy otwarci dla rodziców z dziećmi, którzy są zainteresowani tą grupą. Robimy nabór na dzieci z rocznika 13 i 14. To jest grupa mieszana. Część dzieci z tej grupy już osiągnęła wiek szkolny, więc szukamy kolegów dla tygrysów i koleżanki. Ta grupa jest bardzo ważna, dlatego że pełni funkcję takiego uspołeczniacza, tak jak powiedziałam. Ważna jest dla integrowania i też wprowadzania dzieci z autyzmem w ten świat wielobodźcowy. Dlatego tak serdecznie zapraszamy tutaj na te dni otwarte. Też przy okazji tych dni organizujemy takie spotkania z ekspertami, z logopedą, z terapeutą integracji sensorycznej. Też można porozmawiać na temat tej integracji, jak ona dokładnie wygląda. Jesteśmy tacy bardzo otwarci. Każdy rodzic, który zazwyczaj ma też pytania, no bo to jest jednak niestandardowe takie przedszkole, jak wygląda ta integracja, na wszystkie pytania odpowiemy, zachęcamy do przyjścia czy do telefonu i tutaj jesteśmy otwarci, żeby opowiedzieć o tym, jak to wygląda u nas.
Znaczy ważne też jest to, że w grupie tygrysów, tych naszych dzieci neurotypowych, zresztą moja prywatna córka tam chodzi.
Mój syn również.
Mój syn też.
Tak, że to jest też wartość dla tych dzieciaków, bo one od początku uczą się, że świat jest różnorodny i nie trzeba potem w wieku, nie wiem, szkolnym tłumaczyć, że są ludzie, nie wiem, z niepełnosprawnościami, z innej kultury i tak dalej, że jakby to naturalnie dzieci od małego widzą. I to ogromna wartość, która pewnie zaprocentuje.
A jeśli chodzi o dzieci z autyzmem, czy to nie jest tak, że jest jakaś długa lista rezerwowa i kolejka w związku z tym, że ta oferta jest taka ograniczona i niewielka w skali całego województwa? Czy do was po prostu można się dostać?
Tak, można się do nas dostać. Nie mamy długiej listy oczekujących. Natomiast też rodzice wiedzą, że ograniczają nas możliwości lokalowe. Więc jakby tutaj nie jesteśmy w stanie stworzyć większej ilości grup, ponieważ nas ogranicza budynek.
Ale też między innymi dlatego powstała placówka w Żeganiu, gdzie tam z Fundacją Sigma teraz do przedszkola, dalej razem Żagań. Chyba 13 dzieci, a już jest chyba 5 w kolejce, czyli to też nam trochę rozładowuje kolejkę zielonogórską, bo teraz jeszcze mamy rodziców, którzy zaczęli pracę z dziećmi, przywozą do Zielonej Góry i jeszcze są tutaj, więc to placówki poza Zieloną Górą troszkę nam rozładowują tą kolejkę.
No i końcóweczka programu, więc ostatnie słowa zaproszenia już konkretnie na akcję Milion Swingów. Przypomnijmy, gdzie, kiedy, na co zbieracie i czy trzeba się wcześniej zapisać, czy wystarczy przyjść i wrzucić do puszki datek dla Dalej Razem.
No jak mielibyśmy zapisywać, to podejrzewam, że długą listę byśmy mieli. Ale tak, 6 kwietnia o godzinie 12 zapraszamy do klubu Iron Church przy ulicy Zacisze 16.
Do godziny 17, a strefa dla dzieci będzie od godziny 12 do 16. I tak jak co roku zrobimy dwie takie tury jakby szkoleniowe, gdzie będą mogły przyjść osoby, które nie wiedzą, co to jest ten kettlebell i ten swing, więc będziemy nauczać swingu o godzinie 12 i 14.
I kilka innych klubów. Można będzie tak znaleźć te informacje na stronie internetowej, facebookowej.
Nie, na Facebooku,
konkretnie.
Tak.
I tam zapraszamy.
Będą też plakaty, będą? Na mieście?
Oczywiście.
Jak to robią plakaty na mieście, tak żeby będzie można na słupach informacyjnych też przeczytać.
Musimy kończyć. Dziękuję bardzo. Gośćmi dzisiejszego programu byli pan Sebastian Cycuła i pani Justyna Szczanowicz, Stowarzyszenie Dalej Razem. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
I przedstawiciele akcji Milion Swingów dla Autyzmu, Magdalena Kukulska i Marcin Kil.
Dziękujemy.
Dziękujemy.
Sylwia Misiak i Karol Kasprowiak. Do usłyszenia.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM. Smak zdrowia.